Wypada się zawsze przedstawić, więc powiem dla tych osób, które jeszcze mnie nie znają, że jestem przede wszystkim blogerem, tak jak to zostało powiedziane. Prowadzę blog, który się nazywa Jak oszczędzać pieniądze. Nazwa jest bardzo myląca. I teraz pytanie, kto zna lub czyta mojego bloga? Proszę o rękę w górę. Sporo. A kto nie? Kto jeszcze nie zna? Dobra. Poza tym, że jestem blogerem, to powiem, że nagrywam również podcast, czyli taką audycję głosową, którą możecie posłuchać na swoich telefonach komórkowych. Podcast się nazywa Więcej niż oszczędzanie pieniędzy i teraz też zapytam, ile osób słucha mojego podcastu. Kurczę, moja mafia, jest dobrze. I ostatnio jestem znany najbardziej z chyba książki Finansowy Ninja, podręcznika finansów osobistych. Książki, którą wydałem samodzielnie, która sprzedała się już w nakładzie ponad 64 tysięcy egzemplarzy. Także można powiedzieć wielokrotny bestseller. I te, często mówi się, pierwsza książka Michała Szafrańskiego, to powiem jako ciekawostkę, że to nie była moja pierwsza książka. Moją pierwszą książką była książka o Windows 95, pewnie co starsi na tej sali kojarzą. Też bestseller. I ja wtedy byłem takim chłopakiem, który miał 22 lata i stwierdził, że napisze książkę i miałem takie startupowe podejście, weźmy się i zróbmy. I się udało, nie? Także tego typu produkty także dawno, dawno temu wypuszczałem. No ale do rzeczy. Dzisiaj jestem przede wszystkim jednoosobowym przedsiębiorcą. Moją firmę założyłem 5 lat temu, w marcu 2013 roku. Wtedy już byłem człowiekiem po 40. Ja wiem, że nie wyglądam. I ta moja firma jest dosyć specyficzna, bo ona jest intencjonalnie jednoosobowa. Czyli ja świadomie nie zatrudniam pracowników, pracuję z moimi podwykonawcami, można tak powiedzieć, czyli głównie w relacji firma-firma, business to business. A podstawowym produktem mojej firmy jest tak naprawdę wiedza z obszaru finansów osobistych, którą opakowuję w różny sposób i sprzedaję, przede wszystkim w formie książek dzisiaj, ale również kursów. I jak spojrzycie sobie, jak ten mój startup zaczynał, to można powiedzieć, początki ani nie były łatwe, ani, można powiedzieć, były bardzo skromne wręcz, bo pierwszy rok działalności to jest 55 tysięcy przychodów, te wyższe, ciemniejsze słupki to są przychody, te niższe to są koszty, tu mamy przychody i koszty netto. I szczerze mówiąc, ten pierwszy rok własnej działalności gospodarczej to był najgorszy rok pod względem finansowym w moim życiu, kiedy odszedłem z pracy etatowej po to, żeby skoncentrować się na rozwijaniu bloga. Niemniej jednak, firma już w pierwszym roku wygenerowała zysk. I teraz dla tych osób, które wiedzą, jak funkcjonują startupy, jak długo startupy czekają na swoje zyski? Wiecie? Ktoś rzuci?
2 lata.
Pokażę wam przykład firmy, która do dzisiaj nie ma zysków, a jest bardzo fajnym startupem, nie? Zalando, kojarzycie w ogóle taką firmę? Ja nie wiem, czy tam są zyski, nie? Oni cały czas pompują po to, żeby rosnąć, rosnąć, rosnąć i po prostu być pierwszym na swoim rynku. Także te modele są różnie. Ale u mnie kluczowe było to, żeby firma była firmą dochodową. Na koniec wam powiem dlaczego. I zyski w kolejnych, znaczy struktura przychodów i kosztów w kolejnych latach wyglądała tak, jak widać na slajdzie. W zeszłym roku to jest ponad 3 miliony złotych przychodów przy kosztach nieprzekraczających miliona złotych. Także ja absolutnie nie narzekam. Bardzo lubię ten mój biznes i to, jak on rośnie. I ten slajd nazwałem Siła Zaufania nie bez powodu, bo to jest przejaw tego zaufania, którym obdarzają mnie czytelnicy mojego bloga, słuchacze mojego podcastu, którzy po prostu chcą te moje produkty kupować, bo w jakiś sposób ich zaufanie wzbudziłem i wierzą w to, że to są produkty, które im w ich życiu pomogą. Czyli można powiedzieć, że jestem trochę przeciwieństwem takich tradycyjnych startupów, tak? Bo działam w taki sposób, że od początku chcę być zyskowny. I tą moją drogę, te pierwsze 5 lat tworzenia mojej firmy opisałem w nowej książce, która się nazywa Zaufanie, czyli waluta przyszłości. I to jest o tyle fajna książka, że to jest pokazanie kulis biznesu bez żadnego cukrzenia, bez żadnego pudrowania, z pokazaniem błędów, z pokazaniem decyzji, które były trudne i również takich, nazwijmy to, egzystencjalnych dylematów związanych z tym, że czasami jest po prostu pod górkę. I to tyle tytułem przedstawienia. To do rzeczy, o czym będę dzisiaj wam opowiadał. Tytuł prezentacji już słyszeliście, o pieniądzach w startupie, ale z takiego mojego bardzo specyficznego punktu widzenia. Ja o pieniądzach dużo mówię, więc niektóre wątki będę pomijał. Skupię się na tych, które uważam, że dla startupów są absolutnie najważniejsze. Jeżeli mielibyście zapamiętać tylko jeden slajd z tej prezentacji, to niech to będzie ten, że najważniejsza w firmie jest płynność finansowa. Ja to lubię rozciągać i mówić, że najważniejszy jest pozytywny cash flow, dodatni cash flow, że ważna jest rentowność, o czym w świecie startupów bardzo często się po prostu zapomina. I ta cała moja prezentacja zamyka się w 7 punktach i 60 slajdach. Serio, pokażę wam 60 slajdów i mam nadzieję, że się wyrobię w kolejne 20 minut. Zacznijmy od diagnozy, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego wielu startupom po prostu się nie udaje. I typowy scenariusz wygląda sobie pewnie tak, że spotyka się kilku kumpli albo kumpelek, różnie to bywa, i pracują za darmo trochę, wkładając swoją pracę i wierząc w to, że zrobią coś fajnego, bo mają jakiś fajny pomysł. Po drodze gdzieś tam często zapominają o tym, że życie kosztuje, że za te koszty trzeba opłacać po prostu, i prędzej czy później kasa im się kończy. I to jest często taki moment, w którym, kiedy już widzą, że ta kasa się kończy, to się zastanawiają, no dobrze, warto by było znaleźć jakiegoś inwestora. I to jest, ja to delikatnie mówię, ale to jest często dosyć paniczne szukanie inwestorów. To jest jeden scenariusz. Są również takie scenariusze, które ja uważam za swoistą patologię, czyli scenariusze, w których młodzi ludzie zakładają firmę z założeniem, że celem istnienia tej firmy jest pozyskanie kasy od inwestorów, a później wiedzenie świetnego życia i przepuszczanie tej kasy. No, pora się wyleczyć. Znaczy, biznes tak nie działa i nie rozmawiacie z frajerami, nie? Znaczy, fundusze VC to jednak patrzą na to, jak te pieniądze wydają, i też chcą zrobić na was jak najlepszy interes. Ale wróćmy do tego pierwszego scenariusza. Załóżmy, że on jest pozytywny. Możemy sobie wyobrazić taki happy end w idealnym świecie. Wjeżdża ten VC na białym koniu, rzuca te pieniądze na stół i ten startup nareszcie ma jak funkcjonować. Oddychają z ulgą, już nie jest taki biedny, zaczyna się praca pod okiem doświadczonych VC. Tylko z tym modelem jest jeden problem. Ja naprawdę uważam, że model VC w Polsce jest zwalony, to jest delikatnie powiedziane, nie? Mocno, bardzo mocno zwalony. Dlaczego? Fundusze VC są dosyć pazerne, mówiąc zupełnie wprost. Najchętniej w pierwszej rundzie inwestowania przejęłyby większość udziałów w firmie, co jest problematyczne, bo to praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie kolejnych rund inwestycyjnych. Po prostu nie ma już za szczególnie czego dzielić. Jeżeli tych udziałowców, tych założycieli w startupie jest kilku, to nagle się okazuje, że taki pojedynczy chłopak zostaje tam z kilkoma, no góra kilkunastoma procentami, jakby cwaniak i się dobrze dogadał. I trochę jest tak, że ci ludzie, którzy mają wielkie marzenia o budowaniu wielkich biznesów, nagle odnajdują się w sytuacji nie innej niż pracownik etatowy, tylko niby w swojej firmie, a tak naprawdę należącej już do kogoś innego, a jednocześnie z tą firmą są dosyć mocno związani, no bo przecież mają tam jakąś tam garść udziałów, którą liczą, że kiedyś ta garść udziałów będzie coś warta. Tak? No i czasami te nadzieje są uzasadnione, a czasami nie. Do tego fundusze VC często mają dokładnie taką strategię jak spekulanci na kryptowalutach, nie? Czyli ja celowo tu napisałem pump and dump. Im zależy na tym, żeby szybko podbić wartość firmy, im szybciej, tym lepiej, i po prostu zrobić z niej korzystny dla siebie exit, wyjść, tak? Co w połączeniu z tym pierwszym punktem i tą pazernością powoduje, że no jakby ta ścieżka jest bardzo skrócona, na przykład w porównaniu z funkcjonowaniem modelu VC po drugiej stronie oceanu, gdzie tych rund finansowania rzeczywiście może być wiele, gdzie ta waluacja firmy może wzrastać stopniowo i to do całkiem fajnych kwot. I niestety ten exit to często sprowadza się do tego, że sprzedaje się, opycha się kolejnym inwestorom firmy, w pewnym sensie wydmuszki, które nie generują zysków, jakby pokazując, że wartość przyszłego biznesu może być duża. No to jest wszystko kwestia wiary, nie oszukujmy się, i tego, jak dobrze kto makaron na uszy komuś innemu nawija. Ja słyszę też czasami taki kontrargument ze strony założycieli takich startupów, które rzeczywiście pozyskały finansowanie, no ale wiesz, Michał, lepiej mieć 1% Coca-Coli niż 100% Hopcoli, nie? I poniekąd się z tym argumentem zgadzam. Znaczy, nawet sobie zweryfikowałem, ile jest warty 1% Coca-Coli, to jest 7 miliardów złotych, nie? W chwili obecnej. Za to cała firma Coca-Cola, która jest właścicielem brandu Hopcola, jest warta około tam miliarda złotych, trochę więcej niż miliard. Czyli jakby matematycznie to się zgadza. Problem jest tylko taki, że ja jakoś nie widzę, żeby w Polsce fundusze VC doprowadziły do powstania chociaż jednej Coca-Coli. Znaczy to się nie zdarza. Znaczy co, CD Projekt? Ale to nie tam VC, no nie. Po prostu przyszedł duży inwestor i pomógł firmie, tak? I teraz, jeżeli przełożymy to na bardzo konkretny przykład, to pewnie większość z was kojarzy taką firmę jak Brand24? Tak? Super. Michała Sadowskiego na pewno znacie. No, to jest taka osoba, fajny CEO, bardzo okej, taki skromny chłopak, który rzeczywiście pomocny dla innych, dzieli się kulisami działania swojego biznesu. Ja go mega lubię i mega szanuję, naprawdę. Brand 24 jest dzisiaj notowany na New Connect, także można w pewnym sensie powiedzieć, że no, tą ścieżkę inwestycyjną fajnie przeszedł, albo jest w jej trakcie już tak na kolejnym etapie, nie? Ale jak się zajrzy pod kołderkę, to tak dobrze widać w zasadzie jak na dłoni, że to, o czym wam dzisiaj mówię, no to jakby no to się sprawdza w praktyce. Michał Sadowski ma dzisiaj 12% udziałów, tak? W tej firmie. Lark przejął w pierwszej rundzie finansowania ponad 50% udziałów w Brand24, co, tak jak mówiłem, praktycznie zamknęło drogę do sensownych kolejnych inwestycji, z naciskiem na sensownych. No, skeszowali się trochę przez giełdę. No, ile można powiedzieć, że New Connect to jest dobry sposób keszowania się. Był taki moment, w którym udziały Michała spadły do 9%, do około 9%. Oczywiście z tego, co wiem, to tam mocne negocjacje się odbywały i dzięki mocnej pozycji Michała i innych założycieli, bo oni rzeczywiście są twarzą tej firmy i napędem tej firmy, udało im się troszeczkę udziałów odzyskać. I teraz, gdyby tak przeliczyć kapitalizację Brand24 w tej chwili na to, ile to jest w pieniądzach dla Michała, no to powiedzmy przy wycenie typu 70 milionów złotych, około, wczoraj sprawdzałem, abstrahując od tego, czy ta wycena jest zasadna, czy nie, tak giełda dzisiaj wycenia tą firmę, udziały Michała są warte 9 milionów złotych. Można powiedzieć, że całkiem fajna kwota jak na parę lat pracy, nie? Tylko, że to nadal pozostaje kwota na papierze, tak? Pytanie, czy dałoby się te udziały rzeczywiście upłynnić. I teraz wracając jakby do meritum prezentacji, skoro wiemy już, że w startupach brakuje pieniędzy, to zastanówmy się dlaczego. Ja widzę kilka takich podstawowych powodów. Taki grzech numer jeden to jest opóźnianie momentu rozpoczęcia inwestowania, co jest poniekąd zrozumiałe. Dzisiaj słyszeliśmy tutaj o tym, że firmy mają MVP, pracują nad taką minimalną wersją produktu. Wiadomo, że czas na development takiego minimalnego produktu jest potrzebny. Potem się ukazuje na przykład, że tego MVP to nie ma kto używać, bo firma za późno rozpoczęła sprzedaż tego MVP, albo że ten MVP jest jednak zbyt minimalny jak na to, czego rynek potrzebuje. Grzech numer dwa to jest i taki kardynalny błąd, to jest to, że kiedy w firmie pojawiają się te pierwsze pieniądze, to często się je wydaje w bardzo głupi sposób. Na przykład na fajne biuro, tak? No bo startup powinien mieć fajne biuro, jakieś tam auta dla osób decyzyjnych i inne insygnia władzy, nazwijmy to w ten sposób, tak? I do tego nieszczególnie dba się o to, żeby kupować tego typu rzeczy mądrze, tak? Czyli wydaje się na przykład gotówkę. Zamiast myśleć o takich formach inwestowania, które pozwalają ten cash utrzymywać nam w firmie, typu leasing i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wszystko można leasingować. Komputer, taki prezenter za 200 zł też można leasingować, tak? Niekoniecznie trzeba tą gotówkę wydawać na bieżąco, bo gotówka się przyda. Gotówka się przydaje na bieżąco do płacenia ludziom, bo tego się wyleasingować za szczególnie jeszcze nie da, nie? Sfinansować leasingiem. I ostatni błąd to jest brak rozdzielenia pieniędzy firmowych i prywatnych. Zapominanie o tym, że życie kosztuje i że warto to rozdzielić, dlatego że później doprowadza się do takich sytuacji, w których prywatnymi pieniędzmi finansuje się firmę, czasami samemu popadając w długi po prostu, no bo gdzieś tam pożyczamy te pieniądze po to, żeby firma mogła przetrwać. No pytanie, jak sobie z tym radzić? Ja w zasadzie na te pytania odpowiedziałem podczas bardzo długiej prezentacji na InfoShare 2016. Jest to szczegółowo opisane na blogu pod tym linkiem. Zachęcam do spojrzenia. Więc dzisiaj poruszę znowu, wrócę do innych wątków. Punkt trzeci. Uważam, że do prowadzenia firmy warto się przygotować od strony finansowej jeszcze zanim się działalność gospodarczą czy inną formę firmy, prowadzenia firmy otworzy po prostu. Jak to zrobić? Taki najprostszy scenariusz może wyglądać w ten sposób, żeby znaleźć po prostu dobrze płatny etat. I to mówię zupełnie bez tutaj cienia fałszu. Dobry to znaczy taki etat, w którym będziemy mogli zdobywać doświadczenie, które przyda nam się przy prowadzeniu własnej firmy. Niech nam trochę ktoś w tym pomoże. Na przykład pracodawca, który zobaczy korzyść w tym, żeby nas wysłać na odpowiednie szkolenia czy fajne konferencje, które nas do tego tematu przybliżają. Kolejna rzecz to jest ciągnąć etat najdłużej jak się da, równolegle z rozwijaniem własnego pomysłu. Najdłużej jak się da. Jeszcze nie mając firmy, później być może otwierając firmę, ale nadal mieć tą, nazwijmy, bezpieczną przystań, z której płyną pieniądze. Oczywiście za długo się pewnie tak nie da, no bo jeżeli chcemy się skoncentrować na rozwijaniu swojego produktu, to czas niestety nie jest z gumy. Ale ten czas można wykorzystać do tego, żeby budować pewną poduszkę finansową, która pozwoli nam przeżyć pierwsze miesiące czy nawet lata funkcjonowania firmy bez konieczności uzyskiwania przychodów. Czyli krótko mówiąc, pomoże nam skoncentrować się na tym, żeby wykonywać taką pracę, jaką chcemy wykonać, taki produkt, jaki chcemy dostarczyć, bez myślenia o tym, co w przyszłym miesiącu włożymy do garka i czy mamy za co włożyć cokolwiek do garka. Jak duża powinna być ta poduszka? I to będzie szokujące dla niektórych. Ja mam taki prosty wzór, który jest bardzo bezpieczny. To znaczy nasze koszty życia razy dwa, no bo oprócz kosztów życia będziemy mieli też jakieś pewnie wydatki w firmie na początek, i razy 24 miesiące. Czyli jeżeli nasze koszty życia wynoszą 2000 zł, to sorry. Chcesz otworzyć firmę, która ma produkt, który nie wiadomo kiedy się będzie sprzedawał w planach, 100 tysięcy na koncie ci się przyda. Nie? Po co? Po to, żeby się skupić na pracy. I tu dochodzimy do kolejnego punktu, czwartego. I jednocześnie uważam pierwszego etapu rozwoju każdej zdrowo budowanej firmy. To jest etap pierwszy działania firmy, czyli pozyskiwanie klientów. Każda firma musi jak najszybciej pozyskiwać płacących klientów. Kropka. No i znowu, problem jajka i kury mamy, nie? Ktoś może powiedzieć, ale jak to? Ja jeszcze nie mam produktu. Ja chciałbym dopiero mieć produkt, chciałbym go rozwijać. Wiadomo, że ta inwestycja będzie kosztuje mnie i czas, i pieniądze. To jak w takim razie mogę realizować pozyskiwanie klientów, skoro nie mam im co sprzedawać? I teraz znowu, skoro wiecie, że to będzie długa droga, to tym bardziej musicie się nauczyć sprzedawać coś, co nie jest waszym docelowym produktem. Jakieś inne rzeczy, na których łatwo można zarobić pieniądze. Ja tutaj mam proste rozwiązanie, zarabiajcie na swojej wiedzy. To nie jest tak, że każdy startup musi od razu realizować docelowy produkt, który ma w głowie. Może zarabiać na innych rozwiązaniach, może się schylać po pieniądze, które po prostu leżą na ulicy. Każdy z was ma jakąś kompetencję, ma jakąś umiejętność, w której jest lepszy od innych i którą może opakować i sprzedawać. I pokażę wam kilka przykładów takiego podejścia, które sądzę, że niektóre z nich mogą być dla was zaskakujące. Pierwszy przykład. Znacie firmę Basecamp? Kiedyś 37 Signals się nazywała. Bo jakby firma, która jest jako wzór stawiana w świecie startupowym, tak? Założyciele firmy, autorzy książki Rework i Remote o nowym modelu pracowania, nazwijmy to, tak? I pracy zdalnej, dostarczają dzisiaj rozwiązanie SaaS-owe i z tego są znani. Ale co dostarczali na początku? To wam podświetlę. Custom on-site corporate training, usability workshops. Sprzedawali swoją wiedzę w postaci szkoleń, konsultacji. W ten sposób pozyskiwali kapitał, który służył im do rozwijania Ruby on Rails, bo ta firma jest twórcą Ruby on Rails, które powstało podczas rozwijania rozwiązania Basecamp, głównego ich produktu w chwili obecnej. Inna firma, ConvertKit, to jest firma, która jest dostawcą usług newslettera e-mailingów i pokażę wam, jak ta firma w tej chwili wygląda. To jest 13 milionów dolarów rocznie, miesięcznie milion dolarów przychodu. Swoją drogą ciekawe, bo publikuję wszystkie te metryki otwarcie, każdy sobie może to podejrzeć, jak tam się zmienia biznes w tej firmie, jakie pakiety mają, ilu klientów mają. Około 20 tysięcy klientów, którzy z ich usług korzystają. I ta firma jest rozwijana przez gościa, który się nazywa Nathan Berry. To jest chłopak, który stwierdził, sam sobie sfinansuje moją firmę. I skąd pozyskiwał pieniądze na rozwój tej firmy? Sprzedawał e-booki dla twórców internetowych, w których mówił im o różnych tematach. To akurat jest taki e-book, który ja kupiłem, który dotyczy self-publishingu. Jeżeli zastanawiacie się, skąd czerpałem wiedzę o self-publishingu potrzebną mi do finansowego ninja, to jest jedno ze źródeł. I Nathan na tych swoich poradnikach zarobił setki tysięcy dolarów, które załadował w development produktu. Z blogera przekształcił się w przedsiębiorcę, który ma dzisiaj świetnie prosperujący biznes, którego jest stuprocentowym właścicielem łącznie ze swoimi pracownikami. I VC mu nie byli do niczego potrzebni. I skaluje ten biznes. Inny przykład, to jest mój bootstrapping, tak? Budżet domowy w tydzień to jest taki kurs, który stworzyłem w 2014 roku w dosyć partyzanckich warunkach. Jak sobie spojrzycie, to jest pokój, w którym nagrywałem cały ten kurs. I pierwsza edycja sprzedaży tego kursu kupiło ten kurs około 300 osób, 23 tysiące złotych netto przychodu ze sprzedaży, 8700 kosztów, 14 tysięcy zysku. I ktoś mógłby powiedzieć, grosze, niedużo. Ja nad tym kursem pracowałem 2 tygodnie. Ten kurs sprzedaje się do dzisiaj w niezmienionej formie. i do dzisiaj wygenerował przychody na poziomie 600 tysięcy złotych. 2 tygodnie pracy nad produktem, 600 tysięcy złotych przychodów, 4 lata. Tak? Można? Można. Tak się robi startupy, nie? I jeżeli chcecie wiedzieć, jak ja to zrobiłem, to zapraszam oczywiście o wszystkim jawnie, transparentnie, w duchu transparentności opowiedziałem w jednym z podcastów, 33 odcinek podcastu. Ale macie też dobry przykład lokalny. Jest taki chłopak, Maciej Aniserowicz, który prowadzi blog devstyle.pl, blog dla programistów, chłopak stąd, z Białegostoku. I Maciek niedawno sprzedawał kurs Gita. I też niektórzy się śmiali z niego i mówili, Git, przecież każdy programista to zna, po co robić z tego kurs? No to Maciek ich zagiął leciutko, tak? W ciągu 5 dni sprzedaży tego kursu kupiło go 1400 osób ponad, przychód wygenerowany 141 tysięcy złotych. I co ciekawsze, to była przedsprzedaż. Tego kursu nie ma, on dopiero go zrobi. I to jest też świetny przykład na to, jak można próbować pozyskiwać klientów i walidować swoje pomysły, zanim jeszcze włożycie energię w to, żeby rzeczywiście jakiś konkretny produkt stworzyć. Uczenie innych to jest naprawdę idealny sposób na budowę swojej marki osobistej. Dzięki uczeniu innych, ja jestem tutaj i gadam dzisiaj do was, chociaż tak naprawdę moja wiedza nie jest jakaś tam szczególnie olbrzymia w obszarze startupów. Ale niektórzy postrzegają Szafrańskiego jako gościa, który się na czymś tam zna. Do tego to jest też świetny przykład, świetny poligon na to, żeby testować rzeczywiście swoje pomysły w taki bezpieczny sposób, bo to nie jest wasz kluczowy produkt. To jest produkt pośredni, nazwijmy to. Coś, co ma was doprowadzić dopiero do celu albo otworzyć furtkę do celu, więc warto to robić. I jak ja czasami patrzę, jak tu przychodzą, tak jak tutaj, wychodzą ludzie, niektórzy o trzęsących się rękach i opowiadają, pitchują te swoje rozwiązania, zamiast po prostu zrobić sobie jakiś produkt, który sprzedadzą i zarobią na nim szybciutko, tak? Korzystając z tej wiedzy, którą już posiadają, potrafią opakować. Oczywiście niektórzy potrafią, a niektórzy nie. Czyli wytracają czas na bieganie i promowanie się tutaj. I tak się zastanawiam, o jaką kwotę oni tu walczą. Czy sędziowie mogą mi tu powiedzieć? Czy to są dziesiątki tysięcy złotych, setki czy miliony? O prestiż walczą, nie? No to ja wolę jednak zarabiać pieniądze, a prestiż budować przy okazji, nie? Mówiąc zupełnie wprost. Apeluję, żebyście korzystając z tych metod chcieli i potrafili tworzyć swoje własne fundusze inwestycyjne, fundusze w waszych firmach, które pomogą wam finansować te pomysły, które uważacie za docelowe. I dopiero wtedy, kiedy już pozyskacie jakieś audytorium takimi tanimi produktami, macie tych pierwszych płacących klientów, to nadchodzi czas na to, żeby zweryfikować swój pomysł na docelowy produkt czy usługę. Jak to robić? Pójść do tych dotychczasowych klientów, opowiedzieć im o tym, wsłuchać się w ich potrzeby również, posłuchać, co oni tak naprawdę chcieliby w tym naszym produkcie. No i oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, zorganizować przedsprzedaż produktu. No po co dodevelopować? No spróbujcie to sprzedać, zanim ten produkt istnieje. Wtedy dowiecie się, zobaczycie, kim jest rzeczywisty klient na dany produkt, bo ci płacący to są realni klienci. Ci, którzy wam tylko mówią, żeby kupili, jak ten produkt już będzie, to są hipotetyczni klienci, z których większość waszymi klientami po prostu nie zostanie. No i kolejny etap to jest po prostu, jak już to wszystko macie, to tworzenie docelowego produktu. I ja tu polecam rzeczywiście, żeby robić to z wykorzystaniem własnego kapitału. I jeżeli ten kapitał własny wam się z jakichś powodów kończy, to oczywiście są różne formy inwestowania. Naprawdę można zdobywać kasę bez oddawania udziału w firmie. Można korzystać z kredytów obrotowych. Znam takich, co się posiłkują nawet długiem na karcie kredytowej, chociaż nie polecam. Otwierają 3-4 karty i mają tam 100 tysięcy do dyspozycji, nie? Jak sobie tam wcześniej dobrze zdolność zbudowali. Są pożyczki. Są pożyczki udzielane przez fundusze, są pożyczki prywatne. Można emitować obligacje, posiłkować się dotacjami, jak jesteście cwani w pisaniu wniosków i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych sposobów jest masa. Ostateczność to jest pójście do VC po pieniądze. Mówię zupełnie poważnie. Nie musicie oddawać tych udziałów, a jeżeli będziecie chcieli, to lepiej to robić na własnych zasadach. Jak wygląda takie posiłkowanie się funduszami zewnętrznymi na własnych zasadach? Jeżeli macie już firmę, która wykazała, że jest zyskowna, że potrafi miesiąc w miesiąc być na plusie, to po prostu pozyskacie ten kapitał dużo taniej, bo wasza wycena będzie dużo wyższa i za mniejszą liczbę udziałów otrzymacie większe dofinansowanie. Tak to działa. Dam wam przykład pozytywny. Pozytywny przykład to jest firma Buffer. Bardzo transparentna. Świetnie pokazuje na przykład, ile pracownicy w firmie zarabiają. Pełna transparencja. I Buffer też przedstawił taką historię, w jaki sposób pozyskiwali finansowanie, ale też w jaki sposób spłacili inwestorów w czerwcu tego roku. Czyli odzyskali udziały w swojej firmie. Taka duża runda inwestycyjna została przeprowadzona, z tego co widzę, w 2014 roku, czyli 4 lata po założeniu firmy. Pozyskali 3,5 miliona dolarów, ale naprawdę na świetnych warunkach, dlatego że za te 3,5 miliona dolarów, które pozyskali, przy wycenie 60 milionów dolarów dla całej firmy, stanowiło raptem 6% udziałów w firmie. I jeszcze zagwarantowali sobie, tu jest taki punkt, zero utraty kontroli, żadnego tam członka zarządu czy członka rady nadzorczej ze strony inwestorów, po prostu, tak? Więc i pozyskali kapitał przy przychodach rocznych na poziomie chyba 4,5 czy 5 milionów złotych, 5 milionów dolarów, pozyskali 3,5 miliona dolarów finansowania, więc można powiedzieć, że bezpiecznie, tak? To nie była jakaś wielka runda, nie? Chociaż kapitał z naszej perspektywy wydaje się naprawdę duży. No i wykupili część tych inwestorów w tym roku. I takie pytanie kluczowe brzmi, no jeżeli wierzycie w swoje firmy, to dlaczego mielibyście oddawać kontrolę w nich za jakieś śmieszne pieniądze na bardzo wczesnym etapie? A w zasadzie za bezcen, mówiąc zupełnie wprost. Dlaczego, jeżeli wierzycie w potencjał swoich produktów, to nie chcecie być beneficjentem tego, że jak ta firma urośnie, to wy będziecie zgarniali całą tą śmietankę za wasz wysiłek? To jest poważny problem. Niektórzy mówią, że no bo inwestor to przychodzi i daje mi know-how w jakimś tam obszarze. I to jest trochę tak, jak ja bym dzisiaj chciał uzyskać know-how w zakresie sprzedaży internetowej, który pozwoli mi być może powiększyć ją 10 razy i zamiast pójść do konsultanta czy specjalisty w tym obszarze, wyłożyć mu 100 tysięcy złotych i powiedzieć, daj mi tą wiedzę, tak, to chciałbym mu oddać połowę mojej firmy. Sorry, znaczy to jest jakiś chory pomysł, no mówiąc zupełnie szczerze i zupełnie wprost. Taniej można te usługi kupować po prostu na rynku, tak? Chociaż podałem wam absurdalną wycenę za tego typu usługi. I teraz pytanie, czy w zasadzie wpuszczenie VC na wczesnym etapie do własnej firmy, przekoloryzowuję w tej chwili, ale robię to świadomie, czy wpuszczenie VC wcześniej do swojej firmy nie należy postrzegać, za śmieszne pieniądze, nie należy postrzegać przypadkiem jako działanie na szkodę swojej firmy? Dlaczego nie? Może taki punkt widzenia. I teraz, jeżeli wydaje wam się, że ja przesadzam, to polecam książkę Lost and Founder, napisaną przez Renda Fishkina, to jest założyciel Moz, SEO Moz w internecie, który ładnie odczarowuje świat VC, pokazując tego ciemniejsze strony. I tam jakby na dłoni widać, że długofalowe interesy założycieli startupu i VC, one nie idą w parze, wbrew pozorom. Nie? Każdy ciągnie ten obrus w swoją stronę i czasami ten obrus się podrze. I na koniec już, bo i tak przeciągnąłem, zostawię was takim krótkim przemyśleniem na temat mojej firmy. Jak ja myślę o swojej firmie, bo to jest coś, co na InfoShare w tym roku powiedziano mi, że otwiera oczy. Wiele osób podeszło do mnie i mówiło, nie myślałem tak nigdy. Firma ma mi dawać spokój ducha, a nie być obciążeniem psychicznym. To jest jedno. I dla mnie firma jest pewnym środkiem do realizacji moich celów. A nie jest celem samym w sobie. Nie jest celem skalowanie firmy. Celem jest skalowanie tego, co ja robię. I dopóki firma to wspiera, to super. A jak przestanie to wspierać, to będę to realizował w inny sposób, zamykając moją firmę. Firma istnieje dla mnie, a nie ja dla firmy. I to mówię jako osoba, która jest jednoosobowa i ma pełną dowolność co do momentu, w którym zamyka swoją firmę. Oczywiście absolutnie tego nie planuję. Nie tak sobie pomyślałem, że czymże byłaby prezentacja dla startupowców bez pitchu sprzedażowego. To na koniec wam powiem, że jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jakimi ja kryteriami, wartościami się kieruję, to naprawdę polecam przeczytanie książki Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. To jest książka, która bardzo szczegółowo przedstawia 5 lat prowadzenia mojej firmy i czas przed. A jeżeli chcecie ogarnąć finanse osobiste, co uważam za absolutnie kluczowe, zanim w ogóle pomyślicie o swojej firmie, to polecam Finansowego Ninja po prostu. Z kodem Białystok macie darmową wysyłkę do piątku do 21, oferta ograniczona czasowo. Preskę możecie pobrać pod adresu zaufanie, czyli walutaprzyszłości.pl w skrócie. top startup z myślnikiem po prostu, a ja wam już teraz dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to było jakkolwiek dla was wartościowe. Dzięki wielkie.